Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. Anna Górska, senatorka klubu Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ryszard Świski, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
I w drodze Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak tylko dotrze, to się przywitamy. A zacznijmy od hasła zima. No i co wy myślicie? Zima to co? Anna Górska. Zima to złamana noga.
Zima to złamana noga, ale zima
Pani
to
senator jest...
Pani
senator dzisiaj po raz pierwszy po kilku tygodniach.
Tak, to prawda.
Konwalescencji,
ale niczego nie żałuję. Zima to też fajna i coraz rzadsza niestety zimowa rekreacja. Polecam korzystać z uroków jednak zimy. Kaszuby są przepiękne do tego, kuligi, narty. Naprawdę, kto tylko jest... ma odpowiednią kondycję. Powiem tak, bo myślę, że w moim przypadku to był efekt po prostu braku kondycji i przeliczenia się ze swoimi możliwościami fizycznymi.
A czemu senator się tak śmieje? To nie jest śmieszne. To naprawdę należałoby współczuć.
Nie, bo ja Państwu zdradzę tajemnicę. Pani senator przygotowywała się do Igrzysk Olimpijskich
w saneczkarstwie.
I no po prostu na wirażu pewnego rodzaju błąd spowodował, że no wypadnięcie z trasy. No i nie mamy tego medalu w saneczkarstwie, a tak moglibyśmy mieć no podium. No,
ale mamy trzy.
A ja znam panią senator i wiem, że no można powiedzieć kolokwialnie, gryzłaby trawę na tych igrzyskach.
No, dobrze, ale słuchajcie.
Deski tego toru.
Pani senator, kontuzja, a panu się nie zdarzyło w tym sezonie? Bo ja dwa razy.
No dobrze, ale musi pani wracać do historii, którą ja chciałbym zapomnieć.
Nie, chodzi mi o te warunki. Jak wy sobie w ogóle radzicie? Jesteście młodzi,
dziękujemy.
Sprawni.
Nie, no pani powiedziała teraz, która tutaj nie wiadomo. No dobrze.
A ja, mnie się dwa razy zdarzyło przewrócić na tym lodzie.
No, oczywiście trzeba uważać. No to wszystkim państwu, którzy dzisiaj nas słuchają, to uważajcie, bo to jest trochę takie złowieszcze, bo piękne słońce, patrzymy do góry, ale tak naprawdę powinniśmy patrzeć pod nogi, bo rzeczywiście jest szklanka, która powoduje,
dźwięk to
że...
spadające kule, żeby się nie przejmować.
Która powoduje, że trochę tracimy taką sytuacyjność swoją i naprawdę uważajmy.
Dobrze, zanim tu czekamy na posła Horała, mam nadzieję, że przyjdzie, bo chciałabym porozmawiać...
Ja bym jeszcze mogła ponarzekać na stan odśnieżenia chodników.
Marcin Horała.
No bo
Horała
nie
zaraz,
jest najlepiej. No.
Stan odśnieżenia chodników, a chodnik przed domem odśnieżony dobrze?
Tak, u mnie tak. Bo z racji tego, że ja zaczęłam trochę wychodzić, to mój mąż też się postarał i mamy chodnik odśnieżony. Tylko ja mieszkam za miastem, to jest zupełnie inna sytuacja. Ale w mieście, no, nie wygląda to dobrze.
Ale to jest chyba jakiś strukturalny... Ale dobrze, ale słuchajcie, to jest jakiś strukturalny problem. Dlatego, że to nie jest kwestia ani jednego miasta, jednej wspólnoty. Po prostu, nie wiem, oduczyliśmy się, zapomnieliśmy, nie ma ludzi, środków, pieniędzy, nie wiem. Czegoś na pewno nie ma, bo jest problem. Marcin Horała, jak tam się stało na Słowackiego?
No, dziękuję, dobrze. Nie ma aż takiej tragedii, bo jak widać, to minimalnie się spóźniłem, ale tak, no też mam takie wrażenie, że jest generalnie rzecz biorąc z tym odśnieżeniem jakoś tak, nie wiem, odzwyczaili się wszyscy.
No nie, ale Słowackiego odśnieżono w całości.
Nie, Słowackiego to nie
znaczy,
wiem.
Znaczy jest, nie, generalnie
Słowackiego to nie wiem, czemu
tak,
jest ten korek tam.
Ale
nie było
światła.
Nie było światła przecież. Jechaliśmy tą samą drogą. Tak jest.
To pożartowaliśmy, ponarzekaliśmy na zimę i na drogowców. To jest taki...
Ja narzekam na zimę.
Aha, no tak, niektórzy
ja narzekam na zimę, ja jest tak...
Tak, ja też, to w tym
ja
samym klubie jesteśmy.
Ja wolę ciepło, od czasu jak już jestem tyle duży, że chodzenie na sanki nie jest jakąś atrakcją. To...
Tyle lat nie mieliśmy zimy, będziemy mieć dobre plony w tym roku.
Czyli tak, Marcin Horała nie jest fanem sanek, ale pani senator Górska jest fanką, tak, czego
okulach.
No dobrze, to porozmawiajmy o tym programie SAFE, czyli Security Action for Europe, o mechanizmie pożyczkowym, ponad 40 miliardów.
45 miliardów euro
dla Polski. 7. Sejm zagłosował generalnie za, ale byli politycy, w tym Prawo i Sprawiedliwość, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli przeciwko. Najpierw byliście chyba kiedyś za, nie? A teraz przeciwko. To jest takie trudne do zrozumienia.
Nie no.
I bardzo dużo argumentów przeciwko. Niech pan powie, które są kluczowe.
No więc po pierwsze, jeżeli chodzi o najpierw za, potem przeciwko, no to bo generalnie, jeżeli mamy rozmawiać o dodatkowych pieniądzach na obronność, no to jesteśmy za. A potem jak poznajemy szczegóły, na jakich zasadach, na jakich warunkach, na co, no tego akurat właśnie nie poznaliśmy, co jest też dużym argumentem, to można powiedzieć, że na tych zasadach, na tych warunkach to nie. Więc tak po pierwsze podsumowując. Po pierwsze nie dostajemy żadnych pieniędzy, my je pożyczamy i będziemy oddawać. Po drugie, to nie są dodatkowe pieniądze na polską obronność, bo rząd w tej ustawie przewiduje, że o tyle, o ile będzie dodatkowych środków z SAFE, o tyle zmniejszane są środki z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Więc tyle, ile mielibyśmy środków na obronność, to mamy tyle samo, ale część z nich ma być prawdopodobnie nieco korzystniej sfinansowana. No, więc umówmy się, nie jest to jakiś gigantyczny przełom. Nie jest to tak, że 45 miliardów euro ekstra zostanie wydane na polską obronność. Podstawowy argument przeciw, to jest ich sporo. Po pierwsze, nie wiemy, na co one zostaną wydane. Polska lista wydatków z SAFE jest nadal utajniona. Wiele krajów europejskich prezentuje te listy. Można otwarcie dyskutować, można rozważyć. Skoro jedyną korzyścią jest to, że nieco mniej procent zapłacimy od tej pożyczki, no to to, co za to kupimy, a wadą jest to, że mamy ograniczoną swobodę w tym, co za to kupimy. Tak? Ta lista eliminuje cały szereg dostawców z całego świata, to mogą być tylko dostawcy europejscy i podlega zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. No więc jeżeli nie wiemy, co konkretnie za to kupimy, a nie możemy o tym swobodnie decydować, co za to kupimy, w przeciwieństwie jedynych źródeł finansowania, no to jest podstawowa dana do rozważenia, czy jest to warte tego 0,5% czy procenta mniej oprocentowania i pewnego odroczenia w pierwszej spłacie, czy nie jest warte.
Czyli do niczego.
No a drugi element, no nie wiem, może gdybyśmy poznali tą listę, to byśmy stwierdzili, że jest warte, tak? Że to są tak ciekawe zakupy, że nie szkodzi nam to, że no nie możemy czegoś
ale
innego.
Ale wy już wiecie, że to nie warto, bo mówi przedstawiciele pana partii mówią o firmie, którą reprezentuje obecnie pan Poncyliusz i już wiadomo, że nie warto.
Czy, ja jestem Marcin Amunicja Brała, ja mówię za siebie. Tak? No ja nie jestem rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Zapytała się pani mnie, jakie argumenty, więc odpowiadam. I jeszcze jeden podstawowy, no to oczywiście te środki również podlegają mechanizmowi warunkowości. I to już jest historia, znaczy, którą znamy.
Że problem, że będą kontrolowane.
No jeżeli będzie tak, no bo powiedzmy tak, jeżeli chcąc wpłynąć na demokratyczny wynik wyborów w Polsce i obsadzić u władzy kogoś, kto się bardziej podoba Komisji Europejskiej, wstrzymywane są środki na, nie wiem, transformację energetyczną, no to już bardzo źle. Ale gdyby do takiego szantażu miały służyć środki, a mogłyby posłużyć, które są na polską obronność, który by był taki, albo słuchacie, albo polscy wyborcy, albo słuchacie się nas i nie decydujecie do końca, kto rządzi w Polsce i jaki program wdraża, albo wasze państwo będzie w bezpośrednim fizycznym niebezpieczeństwie, bo wam wstrzymamy środki na obronę kraju, no to już jest bardzo, bardzo groźne, a znamy tą historię. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, no jak pożyczamy z banku na dom, podpisujemy umowę, chcemy dostać pieniądze, kupić sobie dom. No i generalnie nie chcemy, żeby ten bank potem mówił, ale dlatego, że my wam pożyczyliśmy pieniądze na dom, to tu taki pan przyjdzie od nas i wam powie, na jaki kolor pomalować ściany, a w ogóle w tej rodzinie to nie tata z mamą, tylko wujek z ciocią mają decydować.
Dobrze, jeszcze pan bardzo rozwija. Jeszcze tej ustawy nie była, ale ona za chwilę idzie do Senatu, bo ja bym jeszcze kogoś zacytowała, bo tu są argumenty Marcina Horały, ale Mariusz Błaszczak mówił w Sejmie coś takiego. Rzucacie się na te pożyczki, nie mając w sobie za grosz refleksji, że Unia Europejska za chwilę powie, albo przyjmiecie nielegalnych imigrantów, albo wstrzymają wypłatę. Senator Świński. No
to idąc,
co na takie diktum?
Nie, no to może od początku, bo pan poseł oczywiście zawsze pięknie opowiada, ale to może o faktach. Po pierwsze.
Dziękuję. Zawsze to jakaś forma komplementu.
Miłego dnia, oczywiście.
Szydero,
ale... Absolutnie nie. To
dobrze,
absolutnie
do rzeczy.
Czyli tak, po pierwsze. Bierzemy tak naprawdę najtańszą pożyczkę na rynku, już tak mówiąc kolokwialnie, bo jeżeli już tak rozmawiamy, na sprawy, które są dla nas istotne, czyli zbrojenie. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o pieniądzu wewnętrznym, o którym pan poseł w pierwszej części swojej wypowiedzi powiedział, to jeżeli mówimy o tym, że rekompensujemy ją tą pożyczką, no to tylko z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego bardzo dobrze. To po pierwsze. Po drugie, sytuacja jest następująca. Lista jest znana również tym osobom, które pracują w Komisji Budżetu i Komisji Obrony, więc to nie jest utajniona stricte lista podmiotów, które zostaną, które będą mogły korzystać z tych pieniędzy. To po drugie.
Są to podmioty czwarte albo trzecie.
Polskie. To po trzecie. Po czwarte. 35% podmiotów, które będą mogły korzystać z tej pożyczki, również mogą być spoza Unii Europejskiej.
No to o co chodzi?
No ale to pani mnie nie pyta, o co chodzi.
No to
pani zapyta posła Horałę. No naprawdę.
O destrukcję, o destabilizację.
Ale pytam was, ma pan swoje zdanie.
Rzecz. I piąta.
Skoro jest
piąta.
Tak dobrze.
Nie, piąta rzecz. warunkowość. No warunkowość polega na tym, że bądź uczciwy w kupnie i sprzedaży. Tylko o to chodzi. Tam nie ma żadnego warunku mówiącego o tym, że jeśli będziesz rudy, to dostaniesz, jak nie będziesz rudy, to nie dostaniesz, albo jeżeli coś się przewróci, to nie dostaniesz. Nie ma takiego zapisu. Wszyscy wiemy, jak są preambuły skonstruowane. Również w tej umowie to są akty strzeliste, o których doskonale wiemy, mówiące o tym na przykład, że Krajowa Administracja Skarbowa będzie prowadziła i pilnowała, nadzorowała te zakupy. Koniec, kropka. Boli, musi boleć.
Anna Górska? O co chodzi?
O co chodzi? Myślę, że to się też wpisuje w bardzo dużą część tej antyunijnej retoryki prawicy. Bardzo szeroko pojętej prawicy, po prostu. Myślę, że problemem jest to, że to jest pożyczka od Unii Europejskiej. To jest głównym problemem. Ja jestem bardzo zaskoczona i zdumiona tą dyskusją, bo przypominamy sobie moment, w którym Mariusz Błaszczak zaciągał prawie 80 miliardów pożyczki w koreańskich bankach na zakup uzbrojenia koreańskiego i wszyscy stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić, bo mamy taki moment dziejowy, taką sytuację geopolityczną, taką sytuację stan polskiej armii i polskiego uzbrojenia, że trzeba to zrobić. Dzisiaj oczywiście widzimy, w jaki sposób się to odbyło i te błędy trzeba naprawiać i przede wszystkim może jednak nie zadłużać się w komercyjnych bankach obcego kraju, tylko skorzystać z instytucji, która jest, będzie, która jest naszym największym sojusznikiem i powinna być naszym największym sojusznikiem, czyli po prostu z Unii Europejskiej. Natomiast problem polega na tym, że prawica nie uważa Unii Europejskiej za naszego największego sojusznika, nie uważa Unii Europejskiej za miejsce, w którym powinniśmy szukać najtrwalszego, również w dobie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jak wygląda amerykańska administracja, jak labilny i naprawdę niekontrolowalny i nieobliczalny jest amerykański prezydent, który też dąży do osłabienia Unii Europejskiej. Taka jest prawda. No i oni się po prostu nie zgadzają z tą polityką. Znaczy ja nie wiem, z czego to wynika. Czy w PiS-ie się naprawdę obudziły w dobie walki o jednak odzyskanie elektoratu od Konfederacji takie całkowicie antyunijne nastroje?
To jest pytanie, czy będą nas z tej Unii próbowali wprowadzać? Ta ustawa idzie do Senatu. Wy ją przyjmiecie w takiej samej wersji, jaka ona wyszła.
Ja myślę, że to będzie poprawka, która mam nadzieję spowoduje chociażby w ostatnim kroku, że prezydent Nawrocki podpisze tę ustawę, aby nie miał żadnych wątpliwości co do zasadności przyjęcia tych rozwiązań ustawowych. Koniec, kropka.
Marcin Horała, wy jesteście w stanie poprzeć tę ustawę pod jakimi warunkami?
No, po pierwsze możliwości publicznego przedyskutowania listy zakupów, bo to, że znają ją posłowie z dwóch komisji, to nie znaczy, że ona jest publicznie, że można, że
ale
nawet
co,
ci posłowie nie mogą publicznie o niej powiedzieć,
ale,
chwilę, co nie
ale
jest,
przedyskutowanie znaczy, że ktoś powie, że ta firma okej, okay, a ta nie okej? Okay?
Czy na przykład ten, bo słyszymy, że jeżeli zagraniczny koncern jest 100% właścicielem firmy w Polsce, to też jest wliczane do tego części, która zamówień, że to polskie, tak? No więc okej, okay. I nawet jeżeli on, ten zagraniczny koncern zbuduje w Polsce fabrykę, której teraz nie mamy i nam coś dostarczy, to jest to jednak pewna korzyść dla naszego kraju, mimo że to jest kapitałowo zagraniczne. Ale jeżeli na przykład tenże zagraniczny koncern otworzy w Polsce spółkę, która będzie jego przedstawicielem i będzie sprzedawać jego produkty produkowane za granicą, no to już nie jest w 100% polskie, to już w ogóle nie jest polskie i tutaj korzyści, więc pytanie o ten na przykład udział Polski. Zagwarantowanie, że spłata tej pożyczki nie będzie z budżetu MON-u, bo takie głosy też się pojawiły, a to by już powodowało, że będzie mniej pieniędzy na obronność, bo gdybyśmy normalnie wyemitowali obligacje, po prostu Skarb Państwa i za to kupował uzbrojenie, to te obligacje obsługuje Ministerstwo Finansów, a nie MON ze swojego budżetu. Gdyby miał MON obsługiwać SAFE ze swojego budżetu, to znaczy, że będzie miał mniej środków na obronność, a takie głosy się pojawiły i nie ma w ustawie. Ja wiem, że minister Domański się powiedział, że tak nie będzie, no ale szanuję zaufanie do słów ministra Domańskiego. Ja takiego zaufania do słów przedstawicieli obecnej koalicji nie mam. Zapiszmy to w ustawie. No i cały szereg tego rodzaju spraw, które zgłaszaliśmy poprawki do tej ustawy i pewnie gdyby one były przyjęte, to byśmy mogli ją poprzeć, ale one nie zostały przyjęte. Jeżeli jakieś idące w tym kierunku podobne byłyby przyjęte w Senacie, to czemu nie? Tak jak mówię, mówmy tu racjonalnie. Po prostu tak naprawdę zastanawiamy się, czy jeden bank, czy różne banki nam oferują kredyt na pewną rzecz nieco droższy, ale obwarowany dużo mniejszą liczbą warunków, a pojawił się bank, który nam oferuje taniej, ale z całym szeregiem warunków i rozważamy, który z tych ofert jest lepsza. Tu naprawdę trzeba bardzo racjonalnie i nawet stosunkowo być może niewielka techniczna zmiana może spowodować, że ten bilans korzyści i strat będzie inny niż obecnie. Na razie my widzimy więcej strat i zagrożeń.
To dla wyjaśnienia słowami dalej pana posła. będzie zapis mówiący o tym, że spłata nie będzie z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej, to po pierwsze. Po drugie, zapisy mówiące o tym, kto kupuje, w jakiej formule, myślę, że będą wyjaśnione jest absolutnie do końca po przyjęciu wszystkich dokumentów, o czym zresztą pan wie, że to będzie zrobione. Mam na myśli przejście całego procesu legislacyjnego. I jeszcze raz powiem, nie ma tańszego pieniądza na rynku. Przypominam, że pierwsza spłata po 10 latach od przyjęcia, podjęcia tej pożyczki.
No dobrze, ale jeśli... Tak jak Prawo i Sprawiedliwość, nie tylko zresztą Konfederacja też, głosowało przeciwko. I ostatecznie będzie głosował przeciwko, ale ustawa zostanie przyjęta w Sejmie, a prezydent ją zawetuje, jak bardzo wiele rozwiązań zgodnie z tym, jak głosuje PiS. To jak jest, czy jest jakiś wariant awaryjny, czy po prostu no, nie wydamy takich pieniędzy, bo ich nie pożyczymy, w związku z tym...
Pożyczymy je z innych źródeł, tylko na ciut większy procent.
Na ciut większy procent, czyli na przykład na 5%, tak jak są oprocentowane polskie papiery dłużne, polskie obligacje i to...
W tym momencie. Również dlatego, że ten rząd dorzucił połowę długu.
I dlatego,
rozumiem, że pana zdaniem to jest warte.
I dlatego
to jest
w ogóle są emitowane, bo są atrakcyjne i są wykupowane, ale... I to są kolejne dziesiątki miliardów złotych, które wypłyną z polskiego budżetu w perspektywie lat, kiedy będzie trzeba te obligacje wykupować. A my, przypomnijmy, mamy jeszcze całe państwo oprócz bardzo ważnego zbrojenia. I ja na przykład ten zarzut PiS-u, że bo będzie mniej wydawane na obronność z naszego budżetu, jak będzie ta pożyczka. No tak, tylko że my mamy jeszcze tak ochronę zdrowia w kryzysie, którą chciałabym, żebyśmy już w następnym budżecie na przykład zreflektowali się i widząc, że mamy tak ogromne pieniądze z safe, to na przykład już nie pompowali tego budżetu MON-u tak całkowicie, tylko naprawdę zastanowili się, czy nie uratować tej ochrony zdrowia w tym momencie, która wymaga naprawdę gruntownej naprawy i nie włożyć więcej pieniędzy w naukę, która jest jednym z integralnych elementów też stawiania na nogi naszego przemysłu zbrojeniowego. Ta kooperacja na gruncie nauka i przemysł zbrojeniowy jest też bardzo potrzebna, a mamy naprawdę coraz mniejsze moce, że tak powiem, w tej nauce, bo ona ciągle też jest niedofinansowana.
Panie pośle, do pana te argumenty nie trafiają?
Trafiają tylko na odwrót, bo tak to jest właściwie jedna z obaw, że oto pozyskanie tych środków safe i też takie obudowa narracyjna wokół tego będzie szła w tym kierunku, że to w takim razie my już właściwie sprawy obronności mamy załatwione i będzie, wiemy jak faktycznie rząd zawalił sytuację w służbie zdrowia. Nawet ostatnio słyszałem taki pomysł, żeby płacić szpitalom bonusy za to, że będą zamykać oddziały. To taka nowość, że zazwyczaj się płaci za to, że lekarze leczą ludzi, że mają oddziały.
W jakiej formie płacić bonus?
Tak, że jeżeli szpital zamknie oddział, to jeszcze tam przez 2 albo 3 lata będzie dostawał połowę środków, jaką by dostawał na ten oddział, gdyby on był, mimo że go już nie będzie. Tak w największym skrócie. Bo ogólnie warto zwijać służbę zdrowia, prawda, w Polsce. Taki pomysł NFZ-u.
To sprawdzić.
Portal Rynek Zdrowia, mogę za chwilę podać link, jak będę miał chwilkę bez głosu, nie przy głosie, to pogrzebię w telefonie i znajdę. I cały szereg innych, że to po prostu będzie, że środki na obronność będą teraz uniwersalnym źródłem oszczędności po to, żeby ratować skądinąd bardzo złą sytuację.
Ale ratować tak trzeba, prawda?
I przykrywać skutki nieudolności rządów w innym, ale na pewno nie kosztem obronności. To nie może być tak, że my będziemy teraz mniej wydawali na obronność państwa, bo Polska jest krajem realnie zagrożonym. Jeżeli nie będziemy mieli zdolności odstraszania...
Dlatego, że jesteśmy realnie zagrożeni, to wydaje mi się, że sięgnięcie po bezpieczne pieniądze z gwarantowanych europejskich instytucji, tanio oprocentowane, które będą korzystne dla naszego budżetu w perspektywie również ich spłaty, która będzie ponad 40-letnia od momentu rozpoczęcia tej spłaty, nie ma jak gdyby lepszego wariantu na to.
Jeżeli zostaną wydane optymalnie na to, co naprawdę
potrzebujemy...
I jeszcze
80% z tego ląduje...
Będzie realnie wydane, chociaż znaczącą częścią... Bo ja się zgadzam, że tak, zamawialiśmy sprzęt z Korei, ze Stanów Zjednoczonych i nawet na wyższy procent, to prawda, bo taka była potrzeba chwili. Ja przypomnę, że od 22...
Ale mamy tę potrzebę chwili, czy nie?
Podam jeden przypadek.
Ale to jest dziwny argument. Potrzeba chwili. A teraz co, nie?
Wojna się skończyła w Ukrainie.
Nie, mamy na przykład 300 nowoczesnych czołgów do dostarczonych przez ostatnie 3 lata, czyli 5 razy więcej niż w tym czasie wyprodukował
pan,
cały
co my
przemysł
musimy
europejski.
Zrobić za te pieniądze?
Ale co?
Musimy
ale
wyprodukować
nie, bo ja nie
uzbrojenie do tego koreańskiego sprzętu.
Ja nie rozumiem tego toku myślowego. A teraz jest co? Teraz już nic nie musimy zamawiać?
Musimy i będziemy zamawiać, ale jedno zdanie, mechanizm safe powoduje, że nie mamy całkowitej swobody decyzji co? Nie mamy swobody wyboru,
że nie
możemy to zatwierdzić, tą listę Komisji Europejskiej.
Ale koreańska również tego dotyczyła. Kazała kupować w Korei.
Więc jako tylko to było na odwrót. To znaczy my z różnych przyczyn operacyjnych, dostępności, jakości sprzętu uznaliśmy, że ten sprzęt nam najbardziej odpowiada i jego chcemy kupić. Oczywiście dostawca już ma się postarać, żeby też zapewnić finansowanie. Jeżeli teraz mamy tą listę, którą musi nam zatwierdzić Komisja Europejska, no to na dzień dobry, my wszyscy obywatele, poznajmy tą listę. No co stoi na przeszkodzie? W wielu państwach europejskich ona jest jawna. Tam nie ma żadnych jakichś szczegółów operacyjnych. No czemu nie możemy tego poznać?
Wszyscy za chwilę poznamy tę listę. Przed
to było błąd w tym utajnieniu, bo był argument dla opozycji.
Przed chwilą o tym powiedziałem. Jeżeli ten argument zostałby wybity, posłowie PiSu podaliby nowy. Jeżeli kolejny zostanie wybity, podaliby nowy. I teraz na zakończenie tej dyskusji o sejfie. Nie wyobrażam sobie, że prezydent Nawrocki nie podpisze ustawy, której wkład do tej ustawy przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej, ale tak naprawdę Sztab Generalny i Wojsko. Przypominam, że pan prezydent Nawrocki jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. I uwaga, historykiem stąd, więc warto też trochę do historii.
Znaczy ja myślę, że na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego chyba była sytuacja taka, że to głównie właśnie dowództwo sił zbrojnych przekonywało pana prezydenta do tego, jak bardzo potrzebujemy tych inwestycji i tych zakupów i tych pieniędzy. Więc mam nadzieję, że jeżeli już nie argumenty ministra obrony, premiera i parlamentu, to argumenty dowódców przekonały i przekonają pana prezydenta do tego, żeby te ustawy podpisać.
Ale skoro o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, tak z perspektywy już kilku dni, takie pytanie, refleksje. Właściwie po co się ci politycy i generałowie spotkali? Jaki jest właściwie efekt tego wielogodzinnego spotkania? Nie przekonało nieprzekonanych co do sejf. Tak mi się wydaje. Zobaczymy oczywiście po kolejnych głosowaniach. Kolejna sprawa w sprawie Rady Pokoju jest właściwie jakaś niekończąca się epopeja z tym, kto powinien pierwszy z jakim dokumentem wystąpić do kogo, to może wtedy ten ktoś odpowie tym dokumentem i tak dalej. Są dalej połajanki pomiędzy prezydentem a premierem, to w wywiadach. No a w sprawie Włodzimierza Czarzastego to już w ogóle, nie wiem, to w ogóle... Marcin Choroła, pan ma jakieś zdanie, że to było jakieś ważne spotkanie, że coś z tego wynika, takiego pozytywnego, nie tylko dla polityków, ale może dla Polski?
Czy wydaje mi się, że w ogóle w polityce jakbyśmy mieli, nie wiem, 90-kilku% różnego rodzaju spotkań i rozmów, przydać jakiś taki przymiot jakiegoś bardzo konkretnego, wymiernego efektu tego akurat spotkania, to byśmy nie znaleźli, ale z drugiej strony, no, w gruncie rzeczy na tym polega polityka w państwach demokratycznych zwłaszcza, że jednak, żeby ze sobą politycy rozmawiali, wymieniali opinie, wymieniali poglądy, zaznajamiali się nawzajem ze swoim stanowiskiem i czasem, bardzo rzadko, ale czasem coś konkretnego i bardzo dobrego jednak z tego wyniknie, nawet w tej dyskusji tutaj o sejfie. Tak naprawdę my się aż tak strasznie w tych stanowiskach nie różnimy. Jest deklaracja, że będą poprawki w Senacie. No może one będą wystarczające, żeby pan prezydent faktycznie mógł stwierdzić, no mam pewne zastrzeżenia, ale generalnie idzie to w dobrym kierunku i podpisze tę ustawę. Chociażby tak przykładowo.
Ale
więc ja bym tutaj jednak tego rodzaju spotkań nie lekceważył. Ja raczej uważam, że my generalnie w polskiej polityce mamy za mało takiej normalnej, merytorycznej rozmowy. Często nawet i dobrze by było, żeby bez kamer, a nie za dużo.
No, wydaje się, że polityka, odpowiadając na pani pytanie, to też w dużej mierze gra emocji, więc każde takie spotkanie generuje emocje. No i jeżeli mówimy o tym, że jest ta część merytoryczna, która przekona lub nie przekona, to z drugiej strony no, każdy odnosi się do odbiorcy tej polityki, więc trochę to też tak
wygląda.
Ale
to oficjalnie to było tylko widać i słychać to, co pan prezydent powiedział.
No tak, ale wokół tego każdy z uczestników zbudował swoją narrację.
I to o to chodzi, no, troszeczkę, żeby potem mienić przez tydzień ten temat.
Nie, nie, było to zaproszenie prezydenta, bo to jest jego prerogatywa, no więc on też ustala, o czym będzie ta rozmowa. No więc no, jeżeli nie przekonało do kwestii merytorycznych, to zapewne obok tego każdy zbuduje dla swojego klanu, że tak powiem, odbiorców pewien przekaz.
Chciałam zapytać, co dalej z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym? Tak ogólnie zadam to pytanie, bo pan prezydent jest nieprzekonany do tego, że pan marszałek nie wyjaśniał na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Posłowie opozycji mówią, że powinien wypełnić te deklaracje. Tam, nie wiem, jak ona się właściwie nazywa.
Ankieta
bezpieczeństwa. I co? Pan prezydent się oczywiście spotykał z ministrami.
Nie wiem, co zrobił pan prezydent. No,
a co z Włodzimierzem Czarzastym? Powinien wypełnić tę ankietę, czy nie, żeby
nie
zamknąć głos niedowiarką?
Nie, nie musi jej wypełniać.
Ja wiem, że nie musi. Pytam, czy powinien. Jeszcze...
Nie, uważam, że nie. Myślę, że to jest jego decyzja. Nie ma takiej potrzeby kompletnie. Nie wypełniaj
tej
ankiety
grał w
grę
opozycji?
Marszałkowie Sejmu, ponieważ zupełnie z innego klucza są sprawdzani przez służby i nie ma potrzeby, żeby tą ankietę wypełniali. Nie wypełniała jej marszałek. Witek, jak była marszałkinią, wcześniejszy marszałek też nie wypełniał tej ankiety. Marszałek Hołownia jej nie wypełniał, bo zupełnie z innego klucza odbywa się ta weryfikacja służb, osób pełniących funkcje marszałka Sejmu i nie ma kompletnie takiej potrzeby. No, ma to zrobić po co? Żeby jeden czy drugi poseł PiSu, który biegnie za nim z tą ankietą po korytarzu, był zadowolony? No nie, nie. Nie od tego jest marszałek Sejmu, tak? Bądźmy poważni.
A ten temat do senatora, pytanie, to jest problem dla koalicji? Tych wątpliwości, które się ciągną za marszałkiem Czarzastym. O.
Jeżeli są wątpliwości, są od tego służby, jeżeli prezydent Nawrocki zaprosił na spotkanie szefów służb, to niech mu powiedzą, czy ciągnie się coś za panem Czarzastym, czy się nie ciągnie i przerwijmy tą nowelę, bo ona po prostu jest, dla mnie to jest żenujący temat.
Mi pan to mówi?
Ale pani mnie pyta.
Tak, ale ktoś to musi przerwać,
to
tylko kto?
Mnie,
pytanie,
jest,
czy na przykład nie marszałek Czarzasty?
To nie jest dla mnie żaden jakiś tam temat do dyskusji, bo naprawdę są ważniejsze.
Ale to był jeden z
sprawy.
Tematów
Rady Bezpieczeństwa Narodowego przygotowuje prezydent Nawrocki, więc nikt agendy nie zmieni. Dlatego, że jest autor tej agendy. No to dlatego to stanęło na agendzie. No więc wokół tego, znowu jeszcze wracam do wcześniejszej mojej wypowiedzi, wokół tego zrobiona jest cała też narracja. Gdybym był marszałkiem Sejmu, a nie zanosi się, to bym ankietę bezpieczeństwa wypełnił.
Nawet
kropka.
Teraz? Dziś?
Nawet dzisiaj. Proszę mi ją dać, to ja wypełnię.
Wątpliwościach. Nie, to ci
wiem,
czy tam
poseł wypełnił tak od ręki.
Nie, to posłowie. Może poseł Horała ma przy sobie tą ankietę.
I buławę w plecaku. Nie?
No dobrze, a po co?
Nie mam przy sobie dostępu do tej ankiety, ale chyba jeszcze mam dostęp do informacji ściśle tajnej, bo swego czasu tę ankietę wypełniłem. A natomiast no tutaj problem nie jest w samej ankiecie, tylko w tym, że...
No nie, ale właśnie posłowie, znaczy politycy PiSu bardzo często mówią, że właśnie chodzi o te ankiety, że chce, a wy chcecie, żeby on wypełnił.
Nie. Problem, bo ogólnie rzecz biorąc, ja się zgadzam z tym, że nie powinno być obowiązku dla marszałka Sejmu, prezydenta, premiera, dwóch, trzech, czterech najważniejszych osób w państwie. One powinny mieć dostęp do informacji niejawnych z samej racji pełnienia urzędu, a nie za zgodą służb. No bo wtedy pytanie, czy to służby w Polsce rządzą, czy te osoby. No jeżeli Polacy, no ta jedna osoba, musimy pójść na to ryzyko, tak? Że jak Polacy zdecydowali, że ktoś jest prezydentem, premierem, marszałek, no powiedzmy, jest już na granicy, bo to nie jest aż tak istotna z punktu widzenia mechanizmu państwa osoba.
No jak, to przecież jest drugą osobą w państwie. Widzicie właśnie, że
jest taką istotną osobą.
Istotnie jest trzecią, czwartą. Problem, dlaczego apelujemy o wypełnienie ankiety, jest to, że mamy relacje prasowe, dosyć wiarygodne, wskazujące na szereg dowodów, że pan marszałek Czarzasty ma biznesowe powiązania z Rosjanami, z kierunkiem rosyjskim. I wypełnienie ankiety byłoby formą, tą procedurą formalną, która by pozwoliła służbom, żeby to sprawdzić, bo tego rodzaju powiązania trzeba w ankiecie wykazać, jeżeli ktoś je ma, i wtedy służby sprawdzają, czy ma, czy nie ma, czy napisał prawdę, czy nieprawdę i tak dalej. Więc to rozwiałoby te wątpliwości. Czy się pan marszałek mógłby też je rozwiać w inny sposób, nie wiem, na przykład podać się do dymisji, albo no jakoś w inny, bo wszystko wskazuje
na to, że... Ale
dlatego,
że od kilku lat prowadzi biznes jego żona z Rosjanką, która
mało
też
tego,
ma teraz...
To jest giełdowa spółka, która też podlega, transakcje tej spółki też podlegają różnego rodzaju
weryfikacji. Ale nie kontroli kontrwywiadowczej przez giełdę. No giełda nie ingeruje w to, czy giełda zajmuje się tym, czy udziałowiec uczciwie przekazuje wyniki finansowe do publicznej wiadomości, a nie to, czy udziałowiec jest powiązany tam z FSB, czy z jakimiś innymi instytucjami.
Nie było zastrzeżeń żadnych do marszałka Czarzastego przez 8 lat, kiedy wszystkie służby były kontrolowane przez Prawo i Sprawiedliwość, gdzie mogli wszystko sprawdzić, mogli wyciągnąć każdy...
Ale nie był marszałkiem.
No ale nie każdy
był
marszałkiem, a po drugie nie był koalicjantem Donalda Tuska.
Ale jedną rzecz muszę powiedzieć. powiedzieć.
Nie, nie miał wpływu na rząd w Polsce.
I nie był też takim zatwardziałym przeciwnikiem prezydenta Nawrockiego.
Ale muszę jedną rzecz powiedzieć, bo pan poseł użył słowa prowadzi biznes. No, nie prowadzi biznesu. No, nie ma...
Żebyśmy
nie,
sobie,
nie powiedziałem ma powiązania biznesowe. Nie powiedziałem prowadzi. Bo ja staram się być ostrożny procesowo, panie
profesorze. Ale to musimy jasno powiedzieć, że nie prowadzi żadnej tam działalności
firmie, którą prowadził i którą przekazał swojej żonie, to tak 100% precyzyjnie. A przepraszam, tylko wracając do wcześniejszego wątku. Rynekzdrowia.pl, artykuł z 13 lutego 2026. Szpitale, które zlikwidują oddział, jeszcze przez 2 lata będą dostawać z NFZ pieniądze w wysokości połowy kontraktu. To bodziec finansowy, który ma zachęcić szpitale do restrukturyzacji.
Ale jakieś
źródło? Źródło PAP.
Brak źródła zapewne.
PAP. A PAP powołuje się na jakieś źródło? No,
no właśnie,
nie wiem.
No, brak źródła.
Dobra. To tak to zostawmy.
Żeby było jasne. Uważam, że należy sprawdzać i po to mamy służby, żeby weryfikowały jednak mimo wszystko. Nawet ja się zgadzam z tym, że są osoby w państwie, które powinny niezależnie od służb posiadać pewne uprawnienia, bo osoby pochodzące z wyboru, ale mimo wszystko jednak po to mamy służby specjalne, żeby weryfikowały na bieżąco dla własnego też bezpieczeństwa tych osób. Tak? Czy nie podlegają jakimś, nie wiem, nie ma jakichś prób dotarcia przez różne wrogie nam siły do tych osób i tak dalej. I to się na bieżąco odbywa. Więc myślę, że gdyby rzeczywiście coś się działo niebezpiecznego dla polskiego interesu, to na pewno służby by w tej sprawie zadziałały. Żadnych takich informacji nie ma i zdaje się, że na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zostało to bardzo szczegółowo wyjaśnione panu prezydentowi.
No ale pan prezydent się chce spotykać z ministrami,
że jeszcze wracając do tej Rady Bezpieczeństwa, uważam, że takie spotkania są potrzebne. I dobrze, że pan prezydent zwołuje. Nie mieliśmy długo Rady Bezpieczeństwa Narodowego, chociaż działy się różne niepokojące rzeczy, jak chociażby dywersje na kolei i tak dalej. Więc dobrze, że się ta rada odbyła. Dobrze, że był poruszany temat programu SAFE. Myślę, że dobrze, że przedyskutowano kwestię Rady Pokoju?
Rady Pokoju, aha, tak. Okay.
Mhm. Natomiast ta wrzutka z tematem marszałka Czarzastego była i tylko i wyłącznie pod publiczkę polityczną, takim trochę odwetem za to, że pan marszałek Czarzasty, no jednak jest tutaj bardzo dużym oponentem pałacu.
Ale Rada Pokoju to chyba nie jest też zbyt poważny temat.
Nie, chyba nie, raczej nie
panowie są innego zdania?
Nie upatrywałabym znaczy, ja w tym traktuję, instytucji.
Jeżeli mówimy o pomyśle prezydenta Trumpa, no to dla mnie to jest, przepraszam, no ale to jest dla mnie biznesowy pomysł tylko i wyłącznie. On żyje swoim życiem. Będziesz razem ze mną przy stole, jak zapłacisz tam miliard dolarów.
Będę szefem, koniec, nawet kropka, jak nie będę prezydentem. Całe życie.
I dzisiaj widać, że już nawet...
Dobrze, ale nie jest wcale łatwo powiedzieć nie. Znaczy, marszałek Czarzasty oczywiście powiedział to w różnej formie, bo inaczej powiedział, inaczej napisał. Natomiast jeśli...
Oczywiście jest gra jakiejś dyplomacji, jest też rozmowa na innym szczeblu. Mamy świadomość, że my tutaj siedzimy przy tym stole i ja mogę powiedzieć nie wchodźmy do tak zwanej Rady Pokoju, bo to nie ma żadnego znaczenia. No ale ja też nie biorę tej odpowiedzialności, nazwy to politycznej, nie jestem ministrem spraw zagranicznych, nie jestem premierem, więc łatwo mi to powiedzieć. Każdemu z nas przy tym stole będzie łatwo to powiedzieć. Ale z punktu widzenia chociażby tego, co widzimy, co się dzieje w sprawie tej Rady Pokoju, no to się nic nie dzieje. Nie ma tam, jeśli mówimy o jakiejś agendzie, to tej agendy w ogóle tam
spotkanie
nie ma.
Chyba w czwartek, takie kolejne inauguracyjne i były jakieś takie doniesienia chyba za Donaldem Trumpem o planie przekazania pieniędzy na strefy gazy, włącznie też z taką jakąś dosyć ogólną deklaracją, bo nie było szczegółów, z jakimiś wojskami, które miałyby się tam pojawić. Panie pośle.
No dla mnie ten temat strefy gazy też jest bardzo dziwny, bo pamiętamy, kiedy ten konflikt był w bardzo ostrej fazie, jak prezydent Trump wrzucał grafiki, jak będzie wyglądała strefa gazy, kiedy on doprowadzi tam do pokoju. Przecież tam stały jego złote pomniki na tych wizualizacjach i był to... Więc jakby, no naprawdę, bądźmy poważni.
Panie pośle, a pan jest blisko kancelarii prezydenta. Pan prezydent to chciałby, żeby Polska wstąpiła do tej Rady Pokoju, czy nie?
Prezydent rozważa w sposób odpowiedzialny wszystkie za i przeciw i moim zdaniem sprawa jest bardzo niejednoznaczna i zdaje się, że pan prezydent też ma takie podejście. No bo oczywiście jakby strefa gazy nie jest, delikatnie mówiąc, na liście naszych priorytetów i nie powinna być. Nie mamy tam bezpośredniego polskiego interesu. Jedyny polski interes, jaki tu w tej sprawie mamy, no to oczywiście sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, które, choć nie lubi je znacząca część elit europejskich i czasem jakby to nielubienie, czy nawet Ameryki jako takiej, bo tu ma ten antyamerykanizm ma długą historię, ale już Donalda Trumpa osobiście to już w szczególności. No on jakby, on z punktu widzenia elit europejskich, on po prostu każdy prętem w tej klatce to tak już przejechał 10 razy i oni tam się wściekają. Natomiast no realnie jest no to, co dużo mówić. No jest to jedyna realna siła świata zachodniego. Jedyny nasz sojusznik, który w ogóle ma zdolności, żeby w razie czego nam pomóc. A skoro tak, no to tylko one działają jakoś odstraszająco na potencjalnych agresorów. I też chyba jedno z niewielu państw na świecie, a zwłaszcza w kręgu zachodnim, które pokazuje, że ma czasem wolę, żeby tych zdolności używać, bo pomijając mizerne zdolności państw europejskich, to jeszcze one wielokrotnie pokazały, że nie mają woli politycznej, żeby cokolwiek zrobić, a Stany Zjednoczone mają. Oceniając na chłodno politykę Donalda Trumpa, to są to prawie, że same sukcesy. Ten jego styl mu przeszkodził, no bo na przykład...
Tak, on 8 wojen zakończył, rzeczywiście.
On na przykład zamontował nieprzyjazny sobie rząd w Kanadzie swoimi wypowiedziami. Znaczy już prawie, że wygrałby w Kanadzie, wygrałaby formacja przyjazna Trumpowi, ale przez różne wypowiedzi Trumpa przegrała, więc to na przykład jest porażka. No tak, ale znacząco osłabił sojuszników Chin i Rosji w zachodniej hemisferze, bo jakby likwidacja reżimu Maduro też podziałała bardzo kojąco na innych, którzy mieli ciągoty być może w tym kierunku. Na Kaukazie, zwróćcie państwo uwagę, na Kaukazie Armenia, która opierała swoje bezpieczeństwo na sojuszu z Rosją, dostała przegrała wojnę po prostu z Azerbejdżanem. Straciła Górny Karabach, a gwarantem pokoju na Kaukazie nie jest Rosja, tylko Stany Zjednoczone z Turcją. No to jest na poziomie geopolitycznym, no to po prostu taka fanga dla Rosji, że trudno o większą. I cały szereg tego rodzaju przykładów można by mnożyć. Oczywiście na drugą stronę można różne takie z niepowtarzalnego stylu Donalda Trumpa, który mi też osobiście się nie podoba, szczerze
mówiąc.
Sprawa
Ukrainy chyba to jest kwestia stylu.
Zwróćcie państwo uwagę. Na przykład Joe Biden przez cały czas, przez 3 lata trwania wojny ze swojej prezydentury, co pół roku bardzo powoli, ostrożnie, delikatnie podwyższał sankcje nakładane na Rosję, one obejmowały kolejne obszary i tak dalej. Ameryka, administracja Trumpa odziedziczyła te, do których po 3 latach, czy już w dniu jeden te sankcje były najostrzejsze w historii, no bo te, do których Bidenowi zajęło 3 lata dochodzenie i jeszcze Trump je w paru aspektach bardzo bolesnych dla Rosji podkręcił, na przykład kluczowych podzespołów, kluczowych surowców do działania dalszego rosyjskiego przemysłu wydobywczego i petrochemicznego. Więc oczywiście, tak jak mówię, styl jest jaki jest, ale to jest trochę tak. Za poprzednich administracji było pięknie, miło, dyplomatycznie i Zachód z roku na rok przegrywał globalną rywalizację. Donald Trump szarpnął cuglami, wykonuje ruchy, które nieraz są dziwne, nieraz budzą zaniepokojenie, ale jest tak naprawdę, tego rodzaju polityka jest jedyną w ogóle szansą, żeby Zachód odzyskał globalną dominację.
To pewne, że mobilizuje, to prawda.
Ale ja uważam, że nie jest kwestią niepowtarzalnego stylu. Grożenie swojemu najwierniejszemu sojusznikowi, który szedł za Stanami Zjednoczonymi na liczne wojny tego świata i ginęli tam jego ludzie, ginęli Polacy, ginęli Belgowie, ginęli Norwedzy i tak dalej, grożenie inwazją na Grenlandię, bo to miało miejsce, tak? Nie jest kwestią niepowtarzalnego stylu pisanie strategicznych dokumentów, które wprost dążą do osłabienia roli Europy w globalnej polityce i do sprowadzenia Europy do właśnie takiego do miejsca, w którym znowu dojdzie do podziału strefy wpływów, tak? Bo tak, do tego dąży w tej chwili amerykańska administracja. Więc to nie jest kwestia, niepowtarzalnego stylu, tylko to jest kwestia po prostu megalomanii i imperialistycznego podejścia do prowadzenia polityki przez Donalda Trumpa i jego administrację. Po prostu. I my jako Europa nie możemy sobie na to pozwolić. I dlatego powinniśmy zacieśniać te sojusze. Chcemy i uruchamiamy program SAFE, żeby być bardziej niezależni. Jako Unia Europejska, tak? Bo no ten program, niezależnie od tego, czy do niego przystąpimy, czy nie, zostanie uruchomiony. Możemy Niemcy mają tańsze własne obligacje niż ta pożyczka wynosi.
Ale to znaczy, że nie jest to program, który definiuje
i to się wam powtarza za każdym
razem. Tak, pan usiadł. Ja taki biedny żuczek trochę tutaj się czuję. No dobra. I teraz tak. Z punktu widzenia nas, Polaków, patrzymy na deklarację prezydenta Trumpa bardzo jasno. Miał zakończyć wojnę w Ukrainie w ciągu tygodnia. Minął rok? Drugi? Wojna trwa, ma się w najlepsze niestety, trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć, więc my patrzymy i oceniamy to z tej perspektywy. I nie ma co się okłamywać. Znaczy wszystkie elementy, o których i pan poseł powiedział, i pani senator, z punktu widzenia naszego obywatela nie są takie ważne jak to, co się dzieje za wschodnią granicą. Jeżeli mówimy o tym, że ktoś wiesza sobie w swoim gabinecie zdjęcie Putina, no to nie jest informacja dla nas jako odbiorców polityki zagranicznej czy polityki Trumpa. I o tym trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. I teraz tutaj o tym ratingu. Niemcy mają 3 razy A, więc rzeczywiście nie muszą pożyczać pieniędzy od Unii Europejskiej, bo mają tańsze pieniądze. Dziękuję.
I to nie jest argument za tym, żeby to Polacy tego nie robili, tak?
Ale to jest argument przeciw tezie, że oto programem SAFE budujemy jakąś kluczową europejską suwerenność obronną, bo na przykład Niemcy w tym nie biorą udziału. To jest po prostu... Być może ciut dla niektórych korzystniejszy sposób finansowania.
Panie pośle,
ja bym się zgodził.
Prawa i Sprawiedliwości, którzy się powołuje na Niemcy.
Ja bym się zgodził. Oczywiście, Niemcy to jedno z najskuteczniejszych państw, najskuteczniej realizujących swój interes narodowy w ostatnich kilkudziesięciu latach. Znaczy grubo przestrzelili z Rosją i z polityką energetyczną, bo mały włos nie uzależni całej Europy od rosyjskiego gazu. Ale oczywiście z punktu widzenia takiego egoistycznego interesu Niemiec, to było słuszne decyzje. No problem jedyny jaki, więc ja się będę wielokrotnie powołał na Niemcy. Ja chciałbym, żeby Polska tak skutecznie realizowała swój interes narodowy jak Niemcy. Problem jest taki, że Polska czasem właśnie też realizuje interes Niemiec, a nie Polski. No co już w Niemczech by się nigdy nie zdarzyło i zazdroszczę Niemcom ich klasy politycznej, konsekwencji w realizacji swoich interesów i tak dalej. Ale ostatnie zdanie, ja bym się zgodził. Ja bym był nawet w stanie zgodzić się z panią senator, która mówi, że Europa nie może się zgodzić, nie może pozwolić, tylko Europa się nie zgodzić na trendy światowe obecnie, to może wydając oświadczenia, one i tak dalej pójdą. Europa przez ostatnie 20 lat wyścigu gospodarczym,
w tych globalnych trendach nie
wyścigu
brała
gospodarczym, wyścigu gospodarczym,
to na poziomie
technologicznym,
na
jakimkolwiek
handlowym,
innym, Europa została dwa razy tyle w stosunku
do Stanów
Zjednoczonych.
To jest kompletnie bez sensu. Kończy nam się czas. Chciałam zapytać o garderobę pana prezydenta, czyli o występowanie w ciuchach z logo Nauroki, co gdyby normalnie to przeczytać, to by było Nawrocki. Co wy o tym sądzicie? Czy to wypada, nie wypada? Czy to jest problem, nie problem? Czy firma może korzystać z wizerunku? Czy kancelaria prezydenta powinna reagować jakoś skutecznie i krótko?
Znaczy, nie wiem, no, mi się wydaje, że my jako parlamentarzyści to albo prowadzimy firmę, albo jesteśmy zawodowymi politykami i pobieramy uposażenia i jesteśmy senatorami czy posłami. Natomiast chyba w przypadku prezydenta też coś takiego obowiązuje. I nawet jeżeli, bo zaraz usłyszymy, to nie jest firma nikogo związanego z panem prezydentem, no ale pan prezydent chodzi w tych ubraniach, promuje to. Być może robi to z dobrego serduszka, nie wiem. A być może nie, no nie znamy tych powiązań. Może trzeba zwać jakąś radę, na której wyjaśnimy
panie
kwestie
pośle,
powiązań.
Radę,
to jest już nie powiem skąd wyjęty problem. Na całym świecie tego rodzaju merchandise tak zwany jest produkowany, polityczny. No, od czapeczek Make America Great Again.
Ale w Ameryce są
każdy kandydat
inne
również,
zasady, inne
każdy kandydat również
tego.
Demokratów, tam nie, te Obamy Change, ten wizerunek też był.
Czyli panu
wizerunkiem
to nie robi.
Ale w Ameryce można
problem.
Sobie nosić na przykład majtki z flagą amerykańską. Jakbyśmy zrobili coś takiego w Polsce z flagą polską,
nie,
to byłoby to coś
nikomu nie. Nikomu nie przeszkadza. Ja
mamy
też mam taką
inną kulturę.
Ja też mam taką bluzę, dostałem w prezencie. Gdybym może następnym razem się w nią specjalnie dla państwa, chociaż jesteśmy w radiu.
Ale to nie jest zupełnie inny problem, bo gdyby kancelaria prezydenta produkowała takie gadżety i je rozdawała i nikt by na tym nie zarabiał, to myślę, że to jest inny.
Jak to mogłaby zarobić kancelaria?
No nie, kancelaria na tym by nie zarobiła, gdyby rozdawała to jako gadżet, bo produkujemy.
Jest sobie prywatna firma polska, produkuje sobie,
a prezydent ich reklamuje.
Produkuje sobie towar. Kto się podoba, może nosić, komu się nie podoba, może nie.
Panie redaktor, dziękuję za udostępnienie mikrofonu.
A pan prezydent
Rafał,
Anna Górska, Ryszard Szyński, Marcin Horała. Następnym razem poseł Horała przyjdzie w tej bluzie.
Ja myślałem, że więcej czasu dostanę.
Zazdrościć, przepraszam. Dziękujemy. Agnieszka Michajłow, do usłyszenia.
Miłego dnia państwu życzymy.
Do widzenia, do usłyszenia, do uczecy.
Strefa politycznie kontrolowana.